Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym studio gościem jest profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Witam Panie Profesorze.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I to, drodzy Państwo, będzie naprawdę kluczowy temat. Pożary w Grecji i Turcji, powodzie w Niemczech i Belgii, trąby powietrzne w Polsce. Czy czeka nas nieuchronnie zagłada, Panie Profesorze?
Chyba jeszcze wciąż czeka, nie czeka nas nieuchronnie zagłada, ale trzeba powiedzieć, że czeka potężny wysiłek. Z jednej strony ten adaptacyjny, który mówi, że powinniśmy się dostosować do nowych warunków, coraz bardziej uciążliwych z perspektywy klimatu, a z drugiej strony no też wysiłek związany z tym, żebyśmy coraz mniej, a najlepiej w ogóle nie wpływali na klimat.
Dobrze, ale czy możemy mówić o jakichś datach, o jakichś cezurach? Kiedy koniec, Panie Profesorze?
No właśnie, kiedy koniec? Ja mam wrażenie, że koniec to jest takie pojęcie względne, bo troszkę perspektywa w mojej ocenie jest taka. Jeżeli wyobrażamy sobie, że za 30 lat w Polsce na przykład będzie 30% mniej wody w środowisku, takie wyliczenia ostatnio udostępnili koledzy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 30% mniej wody w środowisku, to trzeba się liczyć, że część na przykład rolników czy ludzi, których życie zależy od wilgoci w glebie, no w zasadzie musi się liczyć z taką sytuacją, że będą notować coraz większy problem z produkcją żywności. I teraz, żeby sobie to wyjaśnić, my dzisiaj za oknem mamy zielone drzewa, zielone trawy. Wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, ale z drugiej strony mamy poważny deficyt wody. Trudne do pojęcia, ale jak dłużej może porozmawiamy, to łatwo do wytłumaczenia.
Straszy pan, ostrzega pan, a tymczasem wróćmy do konkretów, a może przejdźmy do konkretów. Na kamienicy numer 50 na Starym Rynku, zwanej Poddaszkiem, jest zaznaczony stan wody z bodaj 1736 roku. I ten stan jest na wysokość rosłego chłopa. Z drugiej strony, no jest, wszyscy pamiętamy wielkie katastrofy atmosferyczne, zimę stulecia. Pamiętamy różne anomalia, które już w przeszłości były. I po czym pan sądzi? Gdzie są te twarde dowody, że tak jak pan mówi, za 30 lat to niczego z naszych pól nie zbierzemy.
A czy na której kamienicy mamy zaznaczony najniższy poziom w rzece Warcie i na której z kamienic znajdujemy opis, że w rzece Warcie naprawdę jest coraz mniej wody, wbrew pozorom. Odpływ na przykład z Wisły, niedawno z kolegą z IMGW mieliśmy ciekawą dyskusję, sprawdziliśmy sobie odpływ z Wisły w Tczewie, czyli już, że tak powiem, u końca biegu rzeki, spada. Statystycznie zwyczajnie spada, co oznacza, że wody w rzekach jest coraz mniej. I znowu, żeby była jasność, wody w rzekach jest coraz mniej, powolutku, bardzo powolutku, jak gotującą żabę możemy potraktować ten model gotowanej powoli żaby jako model ten, który doprowadza nas do pewnego stanu, ale co ważne, opady deszczowe nawalne, też szczególnie letnie, gdy są jeszcze bardziej intensywne, wywołują wysokie stany.
No właśnie, bo to po powodziach między innymi, po tych trąbach powietrznych państwo sądzą, że jest bardzo źle. No a znowu wrócę do moich przykładów ze Starego Rynku, a już bywało i gorzej.
Ja powiem, że my nie sądzimy po powodziach, bo to by było sytuacja, znaczy to jest jeden ze sposobów opisu rzeczywistości, że poznajemy rzeczywistość po objawach, ale de facto to zaczyna się wszystko od myślenia w kategorii fizyki atmosfery, czyli tak, wyższa temperatura atmosfery, więcej energii w tej atmosferze. Dla Amerykanów to oznacza coraz intensywniejsze huragany. I to widzimy co roku suma energii na przykład w huraganach w amerykańskich rośnie. Też statystycznie widać jak rośnie, bo jest więcej energii w atmosferze. Pytanie, co to oznacza dla nas? I dla nas to oznacza w większości przypadków suszę, czyli wysokie temperatury, połączone z brakiem opadów, albo nawet z opadami takimi, jakimi są. Pamiętamy, że susze będą częstsze. Natomiast z drugiej strony wilgotne powietrze to z południa, w czerwcu, które pamiętamy, doświadczyliśmy tego w Poznaniu, ono przynosi często dużą ilość wilgoci. I wtedy odwraca się sytuacja. Mamy bardzo gorące powietrze, silne opady.
No to jest dowód, ale środowisko brzydko nazywane przez niektórych płaskoziemcami podaje też inne przykłady. Na przykład takie, że z wulkanów rocznie wydobywa się znacznie więcej CO2 niż człowiek tego CO2 generuje na Ziemi.
Właśnie, ale to jest tak, że...
Jaki my mamy wpływ na stan atmosfery i tych różnych zjawisk, skoro to być może jest naturalna ewolucja przyrodnicza?
To znaczy, ten argument byłby dobry, gdyby był użyty w XVI-XVII wieku. Bo rzeczywiście wprowadziłby pewnego rodzaju taką niepewność, z jednej strony niepewność, a z drugiej strony nadzieję, że może jest tak, że to w zasadzie nie my. Natomiast wulkany, erupcje wulkanów mamy co roku. De facto one są od zawsze. I od wielu lat stężenie dwutlenku węgla w jakiś sposób się zmieniało, podyktowane zwykle warunkami naturalnymi. Natomiast dzisiaj ono wzrasta, a aktywność wulkaniczna wcale nie. Co więcej, w 91 roku mamy do czynienia z wybuchem wulkanu Pinatubo. Potężny wybuch, który obniżył temperaturę na całej Ziemi o 0,5 stopnia. W ciągu kilku miesięcy rozszedł się pył bardzo wysoko w atmosferze, ochłodził całą atmosferę. I co ciekawe, po 1,5 roku ten wpływ tego potwora, który pozabijał naprawdę setki ludzi, de facto zniknął. Natomiast wcale temperatura powietrza nie przestała spadać. Ona ciągle sobie rosła. Więc tu de facto wywoływanie wulkanów jest ciekawym takim, bym powiedział, elementem w pewnym sensie, no, brzydko powiem, folklorystycznym. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na rozwój nauki, niestety, my za dobrze już tą Ziemię znamy, żeby się dać złapać w taką pułapkę. Natomiast no, przeciętny człowiek być może tak.
No dobrze, to przejdźmy na chwilę do polityki. Dziś ograniczamy w Unii Europejskiej CO2. Mhm. Jest bardzo ambitny program, który no, za kilka lat właściwie zmusi nas do tego, żebyśmy właściwie byli gospodarką nieemisyjną, podczas gdy jedynie Europa sobie narzuca takie reżimy i Europa odpowiada za 6% zaledwie całej tej emisji. Czy uważa pan, że takie działania mają sens, skoro Chiny, Stany Zjednoczone mają, mówiąc kolokwialnie, w nosie wszystkie te ograniczenia i wszystkie te programy, a my zakładamy sobie pętlę na szyję, mając tylko 6% udziału w tym bałaganie?
To znaczy dwie rzeczy. I znowu odkłammy trochę. Przeciętny Europejczyk, a Polak w zasadzie na szczycie, emituje w stosunku na jednostkę energii największą ilość dwutlenku węgla. Jesteśmy w czołówce. Przed nami jest być może Republika Południowej Afryki, a za nami najczęściej pojawia się Indonezja i zapomniałem tego czwartego państwa. W każdym razie my jesteśmy w czołówce emisji w przeliczeniu na kilowatogodzinę, nie Chińczycy. My jesteśmy przeliczeni na kilowatogodzinę. Co to oznacza? To oznacza tyle, że gdybyśmy mówili o procentach, znowu damy się złapać w pułapkę pewnych procentowych rozwiązań. Natomiast tak naprawdę Europa to jest w zasadzie olbrzymi komin emitujący dwutlenek węgla. My jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od energii. Chociażby wystarczy powiedzieć, że jeszcze zupełnie niedawno Niemcy, przepraszam, tylko dokończę, Niemcy wykorzystywały tyle energii, co cała Afryka. Proszę porównać to. To daje nam siłę rozwojową i to daje też pewnego rodzaju prymat nad innymi państwami. Ale to też zobowiązuje.
Ale 6%, panie profesorze, 6% emisji, no, a ograniczenia...
No bo jest nas mniej po prostu, bo jest tylko pół miliarda ludzi.
No to wracam do pytania. Skoro my 6%, to czemu my musimy sobie nakładać tą pętlę na szyję, a nie Chiny, Stany i tak dalej?
Nie. To znaczy, żebyśmy wrócili... To tak, zarówno Stany, jak i Chiny, to jest potężny skok w zieloną energię. Tak de facto...
W jakim programie uczestniczą Chiny, który ogranicza emisje
To już może odpowiem. To każdy, kto ma panele solarne na swoim dachu, niech sobie zajrzy, jak się napisze, co tam jest napisane. Zobaczymy, że jest napisane Made in China. To jest taki program, w którym nagle państwa, i to proszę zwrócić uwagę, Stany Zjednoczone są też dobrym przykładem, nagle państwa odkrywają, że zmiana systemu energetycznego daje efekt ekonomiczny.
Wszystko w porządku, ale to Chiny budują nowe elektrownie węglowe, a w Europie 6%, w Europie te elektrownie węglowe się zamyka.
Przeliczmy na znowu emisję na przeciętnego Chińczyka i na przeciętnego Europejczyka i zobaczymy diametralną różnicę i efekt, w którym w zasadzie z jednej strony, owszem, mamy może tą emisję globalnie patrząc mniejszą, ale relatywizujemy, bo de facto w przeliczeniu na mieszkańca to my emitujemy więcej dwutlenku węgla, nie Chiny. I w ten sposób też Chińczycy rozumują. Jeżeli dojdziemy do poziomu emisji europejskiego, jest w porządku. Natomiast tak prawdę mówiąc, to możliwe, że oni myśleli w ten sposób jeszcze 10 lat temu. Bo dziś widzą to, co wszyscy widzą, że tak naprawdę zielona energia zaczyna przeważać i w ten sposób będzie to funkcjonować.
Rozumiem. obraca się pan też w międzynarodowym środowisku klimatologów. No i co pan słyszy? Czy rzeczywiście jest to zrozumienie polityczne, no bo ono jest sprawczym dla tych zmian, tych ograniczeń, tej rewolucji zielonej, która ma miejsce w Europie, a pytam o tych klimatologów, o tych naukowców właśnie z Chin, właśnie z innych krajów, tych najbardziej groźnych i niebezpiecznych dla środowiska.
Znaczy nie, no wróćmy, kto jest groźny i niebezpieczny dla środowiska?
Trzymam moich 6%.
Trzymamy się 6%, natomiast jeżeli mamy najbardziej zawęgloną energię elektryczną na świecie, jesteśmy w ścisłej czołówce, to my jesteśmy groźni. Tylko nie chcemy tego opowiadać, bo mamy sporą grupę wyborców, którzy kopią węgiel. I to jest zrozumiałe. Natomiast należy
tłumaczyć. Czy rozumieją to tak samo jak my w Europie, samobiczując się, także inni? Ja o to pytam.
To nie jest samobiczowanie. I tu jest też poważny problem. Czy samobiczowaniem jest przesunięcie się w kierunku zielonej energii? Nie. Jest dzisiaj wpisaniem się w trend światowy.
To jest na pewno...
Panie redaktorze.
Na pewno to jest dobry kierunek. Tylko tempo tej zmiany może spowodować tak poważne perturbacje dla polskiej gospodarki, co pokazuje wiele statystyk i co mówi wielu analityków, że to może być mordercze dla niej.
To ja odpowiem troszeczkę przewrotnie, nie do końca wprost na pana pytanie. Co się działo w 2008 roku, kiedy już było wiadomo, jak sytuacja z energetyką zieloną i energetyką czarną będzie wyglądać. W Polsce odpowiedź działo się nic. My tylko oglądaliśmy liczbę niemieckich turbin i oglądaliśmy ze zdziwieniem, a czasami z zaciekawieniem i uznawaliśmy za jakąś fanaberię. Obudziliśmy się troszkę z ręką w nocniku, ale dzisiaj mówienie, że...
Tu były sprawy ważne, niezależność energetyczna naszego kraju, bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Myśli pan, że Niemcy, ani Chińczycy, Amerykanie nigdy nie myślą o energetycznej niezależności. Tak samo myślą i podejmują decyzje.
Ale to jednak nie Amerykanie podejmują takie radykalne decyzje, nie. Tylko my i Europa.
Przyrost odnawialnych źródeł energii w Stanach Zjednoczonych jest, powiedziałbym, gigantyczny w porównaniu do tego, co się dzieje w Europie. Także,
czyli mówi pan o tym, że Europa nie jedynym jest liderem w tych działaniach?
Nie, proszę spojrzeć, już nie Europa, Wielka Brytania, olbrzymie turbiny wiatrowe, to są potężne... Teraz co ważne, o jeszcze może coś ważniejszego. My proszę zauważyć, to są już inwestycje prywatne. To nawet nie są inwestycje, które są wspomagane przez państwo. Maroko podpisało umowę z Brytyjczykami. 7% energii potrzebnej dla Wielkiej Brytanii będzie produkowane w Maroku. Wszystko prywatna inicjatywa.
Mówi się
opłaca
o tych panelach, które pokryją w przyszłości pustynię. Dobrze, ale... Panie profesorze, czy my jesteśmy w stanie jeszcze zaradzić wielkim nakładem sił i środków tej nadchodzącej katastrofie? Czy mamy na to szansę? Jak pan to realnie ocenia?
Tak. Mamy, to znaczy są, tylko niestety to jest bardzo droga zabawa i od tego się najczęściej dużo osób, adwersarzy, że tak powiem, czepia. Trochę mówię w prosty sposób, ale tak jest. My generalnie musimy zadziałać, bo tak de facto, jak staniemy się, i to mówię o Polsce teraz, jak staniemy się takim węglowym zaściankiem świata, to proszę pamiętać, że nikt nie zrezygnuje z kosztów czy z handlu emisjami. Będziemy coraz bardziej przygwożeni. W tym roku to jest, zdaje się, 13 miliardów złotych.
Czyli jest pan optymistą, czyli tak. Uważa pan, że politycy mają szansę nas poprowadzić do sukcesu w tej materii.
To znaczy, znowu pytanie, a chyba wracamy trochę do takiej naszej rozmowy przed. Czy politycy nas prowadzą, czy raczej reagują na to, co my mówimy? A tak naprawdę już nawet nie chodzi o wybory, które są co 4 lata, ale pytanie, na co reagują? Bo często obserwujemy sytuację, w której de facto pojawienie się na przykład dużej ilości pieniędzy w ramach Zielonego Ładu zmienia serca na zielone, które wcześniej były bardzo niezielone. Jest pytanie, co było pierwsze,
czy
jajko
było
czy
pierwsze,
kura?
Jajko czy kura? Czy te lobby zielone, które na przykład zmierzają do tego, że monopolistą energetycznym w Europie będą Niemcy?
Czy... Mówi pan o gazie?
Który będzie wspomagał też te projekty energetyczne.
Znaczy gaz jest formą przejściową i nie oszukujmy się, to on nie...
Przejściową, ale on może przejściowo wykończyć polską energetykę, jaką znamy.
Polska energetyka rozproszona, turbiny wiatrowe, czy to lądowe, czy morskie, wszelkiej maści, magazyny energii, energetyka solarna, to jest nasza potrzeba. A nie myślenie o tym, kto nam będzie dyktował warunki. Tu budujemy problemy u siebie.
Czyli dzięki Bogu jest pan optymistą, mamy szansę ciągle, umiarkowanym. I wrócę na koniec naszej rozmowy do pierwszego pytania. Kiedy koniec?
To jest tej rozmowy pewnie już niedługo, natomiast ja bym powiedział, nie myślimy w kategoriach
końca. Czy to nasze pokolenie ma szansę już załapać się na stryczek ekologiczny, czy...
To znaczy, jest tak, generalnie te problemy, one bardzo powoli narastają gotującej żaby, natomiast trzeba pamiętać, że może się pojawić taka sytuacja, która wprowadzi takie turbulencje, które naprawdę nam zagrożą, ale przewidzenie tego jest niemożliwe.
10 lat, 30 lat, 50 lat?
Do końca? No nie przesadzajmy. Gatunek ludzki przetrwa. Nawet jeżeli będzie chodził piechotą, nie jeździł samochodem i nie będzie jadł codziennie krewetek, chociaż wokół ma tylko, że tak powiem, zwyczajne karpie.
I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Gościem Radia Poznań był profesor Bogdan Chojnicki.
Kluczowy temat.